Oni kazali mi przysiąc, że ja nikomu nigdy nie powiem. Dopiero mi potem ksiądz powiedział, że to jest już nieaktualne. Możesz ludziom powiedzieć, że taki przypadek miałaś.
W 1939 roku Zofia Łabętowicz miała 7 lat, a jej brat Jerzy Łabętowicz 12. W pierwszych dniach wojny ich dom został zbombardowany. Wtedy rodzina zdecydowała, by dzieci ustrzec przed wojną i wysłać na wschód, na Ukrainę.
Pamiętam, że zgromadzili się rodzina, znajomi, sąsiedzi, no i wszystko chciało uciekać, więc na wieś do rolników, który by chciał jako podwoda, żeby zabrać nas i uciekamy przed Niemcami, no, w głąb Polski. I wsiadali, jechali. My to dojechaliśmy do Bugu i przez Bug taki samolot sportowy przewoził nas, a wóz jechał przez wodę, ten, który nas wiózł. A my wsiadaliśmy do samolotu i przewoził nas na drugą stronę Bugu. Potem ten wóz przejechał i jechaliśmy potem dalej tam. W każdym bądź razie chyba na Ukrainę. Jak spaliśmy w stodołach, to byli Ukraińcy i Polacy tam mieszkali. Wiem, że pobiegłam do kościoła, słyszałam, że jest msza. Pobiegłam, tak na górze był kościółek, pobiegłam tam z taką dziewczynką i uklękły się, a tu mówię, Boże miłuj, i przestraszyłyśmy się i z powrotem biegiem. Czyli to był prawosławny jakiś kościół.
Jerzy już po wojnie wielokrotnie opowiadał o swoim pobycie na Ukrainie żonie Irenie.
Jak tam dojechali, tam u tego stryja, wszystkie dzieci musiały chodzić do szkoły. Więc Jurek też tam chodził. Przyjęty został do 7 klasy tam. Języka polskiego w tej szkole nie było nic, tylko uczyli języka rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego, niemieckiego i łacińskiego. Tyle języków. Troje było tych Polaków, co nie znali w ogóle języka tego rosyjskiego. Oni tam wykładali, ale tak wykładali, że oni nic właściwie nie rozumieli. W tej klasie, tam gdzie było tych trzech tylko Polaków, to większość stanowili Żydzi, Ukraińcy i Białorusini, co tam się uczyć musieli. Tam, jak mieszkał tam, bo tam ponad rok chyba tam mieszkał tam w tej miejscowości u tego stryja, więc tam ciężko było z wyżywieniem, więc co mógł, to kupował. Wspominał zawsze chleb, jaki tam był, to tak jakby był z otrąb zrobiony, czarny, taki ciemny, taki ten chleb był, ale to jeść trzeba było coś i z głodu to musiał pożywiać się tym chlebem, taki jaki tam był wypieczony.
Było bardzo piękna jesień, bardzo gorąco było tam w tym sianie czy w słomie, jak się tam spało, było ciepło. Zatrzymaliśmy się, to musiało być już na Ukrainie, bo w każdym bądź razie dwóch braci było. Jeden był Ukrainiec, drugi był Polak. I ten Polak był bardzo biedny, nawet nie miał sufitu, tylko dach. W tym domu nic tam nie było i taka żółta słonina, tam bunta wisiała i te dzieci też w jakichś takich łachmanach, a po przeciwnej stronie mieszkał Ukrainiec i miał córkę, ale nie wiem czy więcej dzieci i ona miała taki jak to kufer dawniej były i myśmy tam do niej biegały, piękna dziewczyna co prawda była i miała stroje takie piękne, takie kolorowe i ona nam pokazywała i myśmy były zachwycone, ale tam już było tak trochę na bogato. A tu to była taka bardzo bieda. Tylko droga ich dzieliła, jeden po jednej, drugi po drugiej. Jeden był suchy, właśnie ten Polak, taki wysoki i taki jak powiem, a ten był taki brzuchaty i ten brat, ten Ukrainiec.
Zosia z mamą wróciły do Polski wcześniej. Jerzy został dłużej, bo miał zakończyć na Ukrainie edukację.
Po jakimś czasie postanowił, że jednak stamtąd będzie musiał uciec. przygotowali tamtą podróż i po cichutku, bo wszędzie chodzili, te patrole chodziły, także trudno było nawet, a jakoś się tam wymknęli się i załadowali się jak do wagonu towarowego i dojechali do Lubomila. I tam było dużo tych ludzi, którzy chcieli przedostać się na drugą stronę. Udało im się i odpłynęli, przybyli do Dubienki. I tam po raz pierwszy spotkał Niemców. Przeżył to bardzo, bo to, co robili ci Niemcy, to było okropne. Palili synagogę, Żydom obcinali brody, jednemu oblano brodę benzyną i podpalono. Bardzo to przeżył i tak właśnie zawsze wspominał właśnie tą podróż, jak to ciężko było. No ale jako dziecko, jako młody chłopak nie mógł jakoś się z tym pogodzić, że tak się dzieje, że człowiek jeden drugiemu robi takie rzeczy.
Czy rok? Czy więcej? I ile to trwało, to wiem, że mama rozpaczała, płakała, jak on wrócił. Wiem, że ja już poszłam do pierwszej klasy, to jeszcze go nie było. Jeszcze nie wrócił. Bardzo jak wrócił, zrywał się po nocy, krzyczał. A nawet teraz, jak już te zmiany, to on mówi, nie popierajcie tych Ukraińców, bo oni zachowywali się wobec Polaków okropnie.
W 1942 roku Jerzy Łabętowicz postanowił wstąpić do Armii Krajowej. Miał 15 lat.
Jak już złożyli przysięgę, no to otrzymał już przydział tych zadań, jakie musiał wykonywać. I tu wspominał zawsze, kiedy miał odebrać z Czerwonego Mostu, to koło Końskich to jest, miał jakiś człowiek przyjechać z Tomaszowa i szukał kontaktu właśnie z podziemiem. I miał być ubrany w niemiecki mundur, ale do końca nie wiedział, jakiego ma szukać, czy to, czy zobaczył z daleka człowieka podchodzi, czy podchodzi do Niemca, czy podchodzi do Polaka. Także przerażony był bardzo. Ale trafił, bo on rozwoził gazetki do Stąporkowa, tam do tej odlewni, która tam była w Stąporkowie. No, jedna sytuacja to bardzo właśnie przeżył to, bo kiedy wiózł na rowerze papierową torbę, była pełno owianych orzełków. I zaczął padać deszcz, wtedy ta torba rozmiękła mu i orzełki wysypały się na drogę. Na szczęście, jak on wspomina, nie było nikogo, kto by zauważył. Przyszedł później rok 1944. Dostali rozkaz do realizacji akcji Burza. I miała ona polegać na początku na tym, że tylko mieli pracować jako dywersanci. I powiedział rodzicom, że musi się zgłosić do partyzantki, do partyzantów, do tego obwodu Koneckiego. No, mama była przerażona, ale jakoś pogodziła się z tym i przydzielili go wtedy do batalionu w Końskich i Skarżyska, który tutaj działał na terenie właśnie tym. A dowódcą tego oddziału był jakiś kapitan Jerzy Niemcewicz, Warecki, Kłos i porucznik Antoni Piwowarczyk, Wąsowicz. I wtedy to jeszcze tak mało mówili im o tym, że do Warszawy będą musieli iść, ale też ta sytuacja się zmieniła i potem musieli rozwiązać to działanie, bo jednak to nie wyszło tak, jak to było w planie.
Jerzy Łabętowicz po wojnie popularyzował wiedzę o partyzantach. Awansowany do stopnia kapitana, zabiegał o nadanie szkole w Stadnickiej Woli imienia Armii Krajowej. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2006 roku. Zmarł w lutym 2023 roku.
No i takie rzeczy niektóre tak pamiętam i tak zostało w mojej głowie. A teraz już nie mogę się zapytać, bo tak to zaraz go jak coś mi tamtego, to się szłam i pytałam, a tu jak było, a czy jak, no to tam mi powtarzał.
Ja też miałam życiową przygodę. Chciałaby pani posłuchać. Moje ciotki były bardzo patriotki. Myśmy zbierali jakieś pudełka takie po margarynie, potem te dzieci młodsze tych sióstr i ciotki za swoje pieniądze robiły kluski. tłuszcz roztapiały, rzucały takie zacierki, wysyłali chłopcom do lasu, a tym, co w Oświęcimiu byli, wysyłali do Oświęcimia. Bo on sobie potem to roztopił w jakieś tam zucie i było to takie treściwe, prawda? A bracia cioteczni wszyscy byli w AK. I właśnie dowództwo było u cioci Krychowej, jednej z cioci. Jak zaaresztowali tych chłopców akowców, co było, nastąpiło potem rozbicie więzienia. Końskich. A ta ciocia miała trzech synów. Dwóch ich zginęło w Oświęcimiu, a jeden żył. I tych moich ciotek, dzieci, prawie z każdej rodziny zginął w Oświęcimiu. Już nie wrócił. Dowództwo AK na tym terenie u cioci Krychowej miało swój punkt. Tam był jeden z najstarszych moich braci. I postanowili odbicie tych więźniów. I ciotki moje w to się zaangażowały. Jedna siostra cioteczna świetnie mówiła po niemiecku, przekupiła tego strażnika, że brat cioteczny, chłopiec w moim wieku, chodził codziennie z takim śniadaniem i w tych śniadaniach tam były takie grypsy. Oni wszystko mniej więcej wiedzieli. Akurat chodzili, kiedy tylko był strażnikiem ten jeden Niemiec. I on podawał tam. I to trwało jakiś czas. Ale potem doszli do wniosku, że jak nastąpi rozbicie, mógł ktoś obserwował z Niemców, kto wchodzi do więzienia, kto wychodzi. I bali się, że tego chłopca będą potem, gdyby się to wszystko udało, będą szukać. Więc postanowili, że ja pójdę. I dzień przed tym rozbiciem tego więzienia dostałam taką bluzeczkę. Tu była taka kieszoneczka. Włożyli mi, ja wtedy nie wiedziałam, co to było. Zaprowadziła mnie dzień wcześniej siostra. Też była nauczycielką, zaprowadziła mnie i pokazała, że tu wyjdziesz, tu zadzwonisz i powiesz, że przyszłaś z posiłkiem, i znaczy ze śniadaniem, i ten Niemiec cię puści. No i ja później ona mnie odprowadziła do 1 maja, tam do rogu, i ja sama poszłam. I tak się stało. Weszłam, zadzwoniłam, powiedziałam, że przyszłam z tym śniadaniem i on mnie zaprowadził do celi. A jeszcze mi przedtem powiedzieli tak, że gdyby ktoś akurat... Tak się stało, że ci ktoś będzie obszukiwał czy coś, to tą karteczkę połknij. A jeszcze mi powiedzieli, że temu oddasz, kogo będziesz znała. A wiedzieli, że są chłopcy z tamtych, z partyzantów tam siedzieli też. Między innymi Marian Schlicht. I byli tam i tak mniej więcej tych chłopców tam, jak się kręcili, a myśmy tam biegali, bawiliśmy się, to tych chłopców się znało. No i wpuścił mnie tam do tej celi. A ja jak weszłam, a ten Szlichta, Dzidzia, do mnie krzyczy. Co? Ja wyjęłam i dałam tą karteczkę, to gryps. I oni stanęli i zaczęli to czytać. Moment, słychać trzask drzwi i buty, tych takich, tych hut, tych niemieckich butów. A oni mi, jeden mnie za rękę i pod prycze. Tam mnie wrzucił, gdzie spali. I stanęli tak, że ja jak potem spojrzałam, to tylko nogi ich widziałam. I ja tam cichutko, i oni weszli, obejrzeli jedzenie. Tam rozpakowane było tego, no i zakręcili się po jakichś 10 minutach, czy może więcej, przyszedł ten strażnik i mnie wziął, wyprowadził. A tam już nam ciotki wszystkie czekały. I ja mówię, gdyby mi tak Niemcy wlali, to ja bym powiedziała, kto mi dał, gdzie, no bo przecież ja miałam tylko 12 lat. Ale tak się nie stało. wszystko dobrze, ale jak przyszłam, pamiętam, był taki wiatr, zawierucha taka i postawili mi buty, bo przecież dawniej tam węgiel był w wiaderkach, nie? Te buty, to pamiętam, że te tak mi nogi latały z tego, że wywaliłam ten węgiel z tego do cioci tej
Męcino. Nie opowiadałaś mi tego nigdy.
Nikomu nie opowiadałam, bo przysięgłam. Oni kazali mi przysiąc, że ja nikomu nigdy nie powiem. Ale ja nikomu, bo były sądy młodzieży różne, to ja to wszystko przeżywałam, że ja bym mogła za to wszystko też odpowiadać. Także nikomu nie mówiłam. Dopiero później...
A Jurek wiedział o tym?
Ja jemu mówiłam, ale dopiero później, bo wiesz, byłam zobowiązana przysięgą, że nikomu nie powiem. Dopiero teraz spotkałam właśnie tego, któremu dałam ten gryps. A on mówi, widzisz, co mamy za to? Mówi, poświęcaliśmy się. Całe rodziny, mówi, by was wszystkich wystrzelali. Ale przeżyłam i to się odbiło na całym moim życiu. Jestem bardzo nerwowa, podłudliwa. To mi pozostało do starości. Ta bluzeczka, wydaje mi się, że była taka właśnie popielata. Jakaś taka niebiała, a taka ciemniejsza jakaś bluzeczka.
Podczas rozbicia więzienia w Końskich w 1944 roku uwolniono ponad 70 więźniów. Brawurowa akcja przeszła do historii i co roku wspominana jest podczas Koneckiego Września, czyli największej patriotycznej uroczystości w regionie. O popielatej bluzeczce nikt dotąd nie słyszał.
Nazywam się Zofia Dzierzgła, z domu Obędowicz.